Konfederacja uważa, że oczywiście każdemu należy się odpoczynek, każdemu należy się ten, ale że kult w cudzysłowie zapieprzania, to nie jest nic złego.
Ja jestem feministką.
Kocham, pani lubi mężczyzn.
Kocham mężczyzn. Uważam, że jak najbardziej świat bez mężczyzn byłby dużo gorszy, tak jak bez kobiet.
To ja proponuję, żeby 50% kobiety miały nie tylko w parlamencie, ale i w wojsku, obowiązkowej służby i potem obowiązkowo były wysyłane na front. I proszę zobaczyć, jak to wygląda na Ukrainie.
To jest druga część Wieczornego Ekspresu. Kamil Szewczyk, witam Państwa. Z nami są poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Witam. Dobry wieczór Państwu.
I posłanka Joanna Senyszyn, pani profesor.
Dobry wieczór.
Lewica Demokratyczna, koło, tak. No właśnie, czy minister Czarnek zostanie ocalony, czy nie? Tak na gorąco.
Znaczy oczywiście minister Czarnek nie zostanie odwołany, wotum nieufności padnie.
To króciutko po jednym zdaniu i zaraz przejdziemy do wystąpienia ekspoze ministra
Rała. To jest pisowski urzędnik, który wykonuje swoją skandaliczną misję.
Czyli zostanie. Pan jak uważa?
O ile nic się nie przewróci w koalicji rządowej, to wygląda, że tak, no bo mają większość, więc ciężko spodziewać się innego wyniku.
Mhm. Kukiz też dostał 4 300 000.
Jest częścią koalicji rządowej.
To głosował.
To nie ma wątpliwości.
Właśnie, jak Paweł Kukiz, myślicie Państwo, że Paweł Kukiz poprze Przemysława Czarnka? Czy
oczywiście.
Coraz bliżej tej koalicji.
Wydaje mi się, że na pewno nie będzie głosował za wotum nieufności.
No myślę, że koalicja została przypieczętowana kwotą 4 300 000.
Dobrze, to druga część programu. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wygłosił dzisiaj w Sejmie ekspoze na temat zadań polskiej polityki zagranicznej na ten rok. No właśnie, szanowni państwo, czy Polska rośnie, pozycja Polski rośnie w świecie, czy maleje za rządów PiS-u?
Znaczy, za rządów PiS-u pozycja spadła do poziomów już ujemnych. W związku z tym, nawet jeżeli teraz w wyniku zachowania przede wszystkim polskich obywateli w stosunku do Ukraińców i Ukrainy, a i wymuszanego w ten sposób również postępowania rządu coś się poprawia, no to jeszcze chyba do zera nie dotarliśmy od dołu.
Jest tak źle naprawdę, panie pośle?
Jesteśmy w centrum zainteresowania polityki międzynarodowej, ale nie jest to skutek działań rządu, tylko jest to skutek działań przede wszystkim Władimira Putina, który najechał Ukrainę i w związku z tym Polska jako to główne miejsce tranzytowe pomocy dla Ukrainy stała się istotna. Natomiast co decyduje o tym, że państwo jest w centrum jakichś wydarzeń ze względu na swoją siłę? No ta siła musi być mierzona w trzech wskaźnikach. Siła gospodarki, siła militarna i siła jakby skutecznej, ofensywnej dyplomacji. Jeśli na to spojrzymy, to mamy gospodarkę gwałtownie hamującą w tym momencie i przede wszystkim gospodarkę, w której coraz gorzej się przedsiębiorcom i pracownikom funkcjonuje. Jeśli chodzi o siłę militarną, to mamy no niestety rozbrojenie w obliczu wojny, która się toczy na Ukrainie. To znaczy międzynarodowa pomoc, okej, że Polska to organizuje, ale nie może być tak, że Polska się rozbraja na rzecz Ukrainy w stopniu takim, który nie jest zastępowany dostawami, a nie jest to zastępowane na bieżąco dostawami.
A dyplomacja nie istnieje.
A dyplomacja...
Czyli koalicja Konfederacja Lewica.
Żadnej koalicji Konfederacja Lewica nie ma, natomiast dyplomacja istnieje, ale nie działa. O tak bym powiedział. Dyplomacja istnieje, ale nie działa. I to wystąpienie dzisiaj ministra Rała było też dobrym tego przykładem. Znaczy minister Rał opowiadał coś tam na przykład o Unii Europejskiej i mówił językiem Beaty Szydło z początku rządów PiS-u, czyli że będą walczyć o suwerenność, zmieniać traktaty, a praktyka rządów Morawieckiego przez ostatnie 5 lat, no to jest praktyka rządu, który akceptuje wszystkie rozwiązania na terenie Unii Europejskiej, które wchodzą łącznie z tymi najbardziej absurdalnymi klimatycznymi pomysłami. Dlatego to jest polityka, która nie może działać.
Jaką ma pani profesor receptę na to, co pan poseł mówi?
no, zmienić rząd po wyborach.
Tyle? Naprawdę? Ale co, jeśli wy dojdziecie do władzy, to jaka będzie polityka? Lewica, znaczy, załóżmy. No,
przede wszystkim...
No, bo pani poseł, tylko przypomnę, no, wy jesteście za federalizacją Unii, prawda? No i tam rozgrywane będą interesy między Francją a Niemcami i polski interes, no, nie będzie chyba na pierwszym miejscu.
To znaczy przede wszystkim...
W waszej koncepcji,
nie,
tak?
No, musimy mieć świadomość, że kiedy powstawała Unia, to właśnie idea była taka, żeby wyrównać zarówno poziom życia, poziom rozwoju gospodarczego, dlatego,
że... to nie była utopia, pani
minister. Nie, to nie była utopia. No właśnie dlatego tak duże środki dostawała Polska, tak duże środki dostawały te kraje nowo wstępujące do Unii, żeby to w jakiś sposób wyrównywać. I oczywiście to wyrównanie powoli, bo powoli, ale następuje. Przecież bardzo dużo zyskali polscy rolnicy na wstąpieniu do Unii Europejskiej. W tej chwili różnica w poziomie życia w mieście i na wsi jest dużo mniejsza niż była przed naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej, czyli na początku.
Ale jak pani sobie wyobraża, pani poseł, jak pani sobie wyobraża interes Polski w sfederalizowanej Unii, o co lewica walczy?
To znaczy interesy Polski, tak nie można mówić. No, tak samo sobie wyobrażam interesy Polski, jak interesy Niemiec, jak interesy Francji. No,
ale my musimy zadbać o polski interes.
Nie, no każdy znaczy, ja przed... to znaczy zależy gdzie, dlatego że...
każde państwo dba o swój interes, no to każdy, jest, no, to jest
nie,
cyniczna, no,
znaczy nie, ale
smutna,
równocześnie,
ale, prawda,
ale równocześnie
tak?
Musi dbać o interesy całej Unii Europejskiej, dlatego że w pewnych sprawach właśnie również Polska jest silna dzięki temu, że Unia ma coś do powiedzenia. No. I to się teraz przekonujemy, chociażby przy okazji konfliktu, no, wojny tej wywołanej przez Rosję. Dlatego, że co tu dużo mówić? No, Polska sama, gdybyśmy nie byli w NATO, gdybyśmy nie byli w Unii, to nasza sytuacja byłaby bez porównania gorsza. No,
panie poseł, pan się zgadza z panią poseł?
Znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to oczywiście NATO tu odgrywa zasadniczą rolę i pomoc Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie to wsparcie militarne Stanów Zjednoczonych i również finansowe, to Ukraina by padła. I polski też duży kontyngent wojskowy. To jest najzupełniej oczywiste. Unia Europejska w tym zakresie to nie jest decydujący czynnik.
Czyli my stawiamy, natomiast, panie pośle, my stawiamy na sojusz transatlantycki, prawda?
My mówimy, są dwie płaszczyzny, bezpieczeństwo militarne i właśnie te kwestie militarne i kwestia Unii Europejskiej. Chodzi o Unię Europejską, natomiast tutaj nie ma zgody, że Unia jakby jakoś szalenie wyrównuje, no, wyrównuje dysproporcje. To, co wyrównuje dysproporcje, to jest wspólny rynek unijny, dlatego że państwa mogą się dzięki temu szybciej rozwijać i Polska zyskała na wspólnym rynku. Natomiast to, że są jakieś subsydia, dopłaty i tak dalej, to w żaden sposób nie niweluje różnic między państwami, bo gdyby tak było, to najbogatszymi państwami dzisiaj w Unii nie byłyby tak jak 30-40 lat temu Niemcy, Holandia, Belgia czy Francja, tylko byłyby te państwa, które uzyskały największą pomoc z Unii, a były to Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i się okazuje, że w starej Unii to nadal są najbiedniejsze państwa. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że one nie podołały gospodarczo i nie zmieniły tego środki unijne. Siła własnej gospodarki i oczywiście wspólny rynek, tylko problem jest taki, wspólny rynek w Unii się skończył. Dlaczego to mogę zaraz powiedzieć?
Znaczy, wspólny rynek był od początku integralnym elementem Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o... oczywiście te dysproporcje między rozwiniętymi krajami Zachodu były ogromne. No, były one w 1989 roku, to przecież doskonale widzieliśmy. Polacy, którzy wyjechali po raz pierwszy na Zachód, to wręcz otwierali usta, patrząc na te sklepowe półki, które się uginały pod towarami. No, inna sprawa, że nie mieli świadomości, że tak jak to napisał jeden z węgierskich ekonomistów, że patrzenie, stanie z pustymi kieszeniami przed pełnymi
sklepami, półkami, tak?
Nie daje zadowolenia z tego tytułu, że można by kupić wszystko, gdyby się miało pieniądze. No bo jak
ale może daje
ma,
motywację do tego, żeby je zarabiać.
Oczywiście. No
i tej motywacji dzisiaj brakuje w Europie.
Niewątpliwie Polska zrobiła takie ogromne skoki w 1989 roku i po raz drugi w 2004, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. PiS w tej chwili I to jest dla mnie absolutnie oczywiste. Chcemy prowadzić Polskę z Unii.
Myśli pani, że Konfederacja się ułoży z PiS-em, to wyprowadzą Polskę z Unii?
Konfederacja nie planuje układać się. Ani z PiS-em, ani z centrolewem.
Oj, mówią, że będzie w
sądzie. Konfederacja jest przeciwna.
Wykluczają. Janusz Korwin-Mikke mówi, że może być.
Panie redaktorze, bądźmy poważni. Platforma nas zapisuje do PiS-u, PiS nas zapisuje do Platformy, więc to oznacza, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym powinniśmy być, czyli ani z jednymi, ani z drugimi.
Ale jeśli wejdziecie w taki sojusz, no nic nie jest wykluczone, naprawdę, nie można nic teraz powiedzieć. Załóżmy, że wchodzicie w sojusz z PiS-em. Dyktujecie warunki, że... wychodzimy z Unii. Jak to będzie, panie pośle?
Panie redaktorze, przede wszystkim my chcielibyśmy w tej Unii uniknąć scenariusza greckiego. A niestety Polska idzie w scenariusz grecki. Znaczy, jeśli by mierzyć ilością pomocy i funduszy unijnych, jakie poszczególne państwo na obywatela otrzymało, to niewątpliwie Grecja byłaby na pierwszym miejscu przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. Jednocześnie jest to najbiedniejsze państwo Europy Zachodniej. Dlaczego? Ze względu na socjalistyczną politykę gospodarczą tam kolejnych rządów.
Pani poseł, socjalizm.
Przyzna, że Grecja dostała takie ogromne środki, dlatego że miała
i nie bardzo jej to pomogło.
Ale chodziło tak naprawdę o ratowanie euro w dużym stopniu.
Ale oczywiście, że chodziło o ratowanie euro, tylko Grecja dawno by się już wydobyła z tego kryzysu, gdyby miała swoją walutę.
Czy to nie jest tak, że tam, gdzie jest socjalizm, tam się żyje lepiej?
To zależy, panie komu. Pośle. Są mniejsze. Znaczy tam,
proszę
gdzie jest socjalizm.
Spytać
państwa dobrobytu, tak zwane państwa, dobrobytu, Skandynawia i tak dalej, prawda?
Panie redaktorze, ale tam...
Szwecja.
W Szwecji nadal łatwiej prowadzić biznes niż w Polsce. To jest,
Równocześnie podatki są wysokie i są bardzo duże.
Podatki na pewno nie są tak skomplikowane jak w Polsce.
Tak,
to jest zasadnicza rzecz.
Przede wszystkim Szwedzi są zadowoleni z tych podatków, dlatego że oni wiedzą, że dzięki temu dziecko w szkole jest nie tylko wychowywane, uczone, ale i zaopiekowane. Dzięki temu wiedzą, że jest ten transport z mieszkania, że jak gdyby nie muszą się o nic martwić, że jest ta ogromna sfera usług publicznych, która jest znakomicie...
Że Konfederacja, jak dojdzie do władzy z PiS-em, to chce znieść te usługi publiczne.
Generalnie...
Sprywatyzować służby zdrowia, szkołę.
Z PiS-em chyba nie wejdzie po pierwsze... w koalicję, bo PiS zjada tych swoich... takich koalicjantów, no więc...
Tu się zgodzę wyjątkowo z panią poseł, że wolimy konsumować niż być konsumowanymi i taki jest nasz plan.
Że być przystawką PiS-u to nie jest nic miłego. Państwo, dla poszczególnych jednostek to może być bardzo
natomiast
intratne,
ja jednak chciałem,
PiS się przekonuje o tym.
Natomiast ja jednak chciałem się odnieść do tego państwa, które się opiekuje. Otóż oczywiście mamy taki trend w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat, że państwo wszystko za obywatela zrobi, zaopiekuje się, dopieści go i tak dalej. Jaki jest praktyczny rezultat tego trendu? Otóż społeczeństwa zachodnie przestały być społeczeństwami ambitnymi, produktywnymi i takimi, które chcą cokolwiek zdobywać. Ten socjal zabija, nawet na poziomie takim, bym powiedział, biologicznej chęci reprodukcji narodu, reprodukcji kultury, zdobywania czegoś nowego.
Ale politycy Konfederacji krytykujecie ten socjal, ale 500+ pobieracie.
A to dzisiaj
na przykład,
Azja Wschodnia jest. Panie redaktorze, 500+ to akurat jest, powiedziałbym, bardziej zwrot
podatków. Było. Jest to transfer społeczny.
Jest to bardziej zwrot podatków, które płacą wszyscy posiadający dzieci w nieporównywalnie wyższej skali i to jest bandytyzm i dlatego trzeba z tym skończyć. Natomiast ja wróciłbym do tego, że naprawdę tam, gdzie ludzie mają zdobywać jakieś nowe przestrzenie gospodarcze, wymyślać coś, to nie można od małego uczyć, że państwo da wszystko i państwo wszystko zapewni.
Ale to nie jest tak teraz. W zasadzie takiego państwa, które wszystko daje, to prawie nie ma. Natomiast
mówiła o Szwecji przed chwilą, że to jest taki model państwa.
Do wszystkiego to jeszcze też jest daleko w Szwecji. Natomiast teraz
ale to jest wasz ideał, no przecież.
Wszędzie wyrosło nowe pokolenie obywateli, w wielu państwach, które ma już inne priorytety. Ale to od zawsze się mówiło, że nie sztuką mieć pieniądze i nie mieć czasu, nie sztuką mieć czas, ale nie mieć pieniędzy. No sztuką jest mieć i czas, i pieniądze. No a teraz uważa się, znaczy część młodych ludzi znaczna uważa, że właściwie posiadanie wolnego czasu jest ważniejsze niż pieniądze.
Work-life balance, pani proponuje.
Że wolniejsze życie to slow, prawda? Że ma być, że chcą żyć po prostu inaczej. Że nie chcą pracować po 12 godzin, tak jak jeszcze... No ja pamiętam, że ja pracowałam prawie w każdą sobotę i niedzielę, dlatego że na uczelni były wtedy zajęcia, ale no, też się wtedy dobrze zarabiało. Pracowałam do 70 roku życia. No teraz ludzie by chcieli pracować mniej, krócej, mieć więcej czasu, nie czekać aż do emerytury z tym, że wtedy sobie odpoczną, bo wtedy już zaczynają rozumieć, że będą starzy, chorzy i niekoniecznie odpoczną.
Panie pośle?
Problem jest taki, że jednak cały czas bez pracy nie ma kołaczy i nie ma rozwoju gospodarczego. I te narody, które w takim
paradygmacie... No to tu się zgadzamy.
I te narody, które żyją w takim wygodnickim paradygmacie, będą traciły przewagę konkurencyjną. Widzimy to, jak dzisiaj Azja Wschodnia wyrwała do przodu, jeśli chodzi w ostatnich kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o rozwój. Nie mówię tylko o Chinach, ale o tych pomniejszych azjatyckich tygrysach. Właśnie ze względu na wysoką kulturę pracy. To, o czym mówi pani poseł, to jest rzeczywiście gdzieś tam się przejawia przez ostatnich kilka lat. Krytyka czegoś, co, przepraszam za sformułowanie, to jest cytat, że jest duża krytyka kultu zapieprzania. Że pokolenie lat 90., czyli na przykład moich rodziców, tak, no to było takie pokolenie, które, prawda, robiło wszystko pod krew i łzy, żeby poprawić swój byt i się w cudzysłowie zażynało i że to jest złe i że ten kult zapieprzania jest zły. Otóż Konfederacja uważa, że oczywiście każdemu należy się odpoczynek, każdemu należy się ten, ale że kult w cudzysłowie zapieprzania, to nie jest nic złego. Znaczy kult ciężkiej pracy, która prowadzi do efektów, dzięki którym można odpocząć potem, godnie zarobić, godnie ten, to nie jest nic złego.
Gdyby można było jeszcze godnie zarobić, natomiast bardzo wielu Polaków pracuje ponad miarę i wcale godnie nie zarabia.
Zgoda.
I ledwo wiąże koniec z końcem. I to jest ta tragedia, dlatego że...
Bo na przykład naprawdę... trzeba potem zapłacić sołtysom za to, że byli sołtysami, za czym głosowali nie, wszyscy poza Konfederacją.
Ale naprawdę to przecież my ciągle, jeżeli chodzi o niskie płace, to ponosimy konsekwencje tego, co było w PRL-u, dlatego że w PRL-u była prowadzona polityka niskich płac. I do tych niskich płac były dostosowane ceny, które były też planowo zaniżone.
A czy to nie jest konsekwencja też szokowej terapii w latach 90. i przejścia z komunizmu do kapitalizmu?
Ale właśnie w 89-90 roku Polska nie odstąpiła od polityki niskich płac. I przecież u nas ciągle jest polityka niskich płac. Kiedy porównujemy, przeliczamy sobie na euro nasze płace czy nasze emerytury, no to widzimy, że my bardzo...
Właśnie, a widzicie państwo,
chodzi o to, że bardziej w tej dziedzinie odstajemy płac niż w
Tak, tylko... ale tylko powiem, Janusz Korwin-Mikke mówi nam w dzisiejszym Superekspresie, znieśmy płacę minimalną. I co państwo na to?
No ja uważam, że płaca minimalna jest akurat dużym osiągnięciem.
Panie pośle?
Płaca minimalna jest o tyle sztucznym osiągnięciem, że płaca minimalna wynosząca tyle samo w Warszawie, gdzie średnia zarobków jest 2-3 razy wyższa niż 50-100 kilometrów za Warszawą i ta sama właśnie te 100 kilometrów za Warszawą w jakiejś miejscowości powiatowej czy na wsi, jest absurdalnym wskaźnikiem ekonomicznym.
Ale może bez płacy minimalnej, no ludzie będą zarabiali 500 zł, bo pracodawcy będą tyle płacić.
To jest taka teza jak ta, że
rynek wszystkiego nie
że karta nauczyciela to jest coś, co służy nauczycielom, co jest absurdalne. Karta nauczyciela petryfikuje chory system w edukacji. W edukacji trzeba wprowadzić konkurencję i wtedy będzie szansa na to, żeby dobry nauczyciel więcej zarobił, a nie żeby wszyscy mieli porówno źle.
Ale musimy też pamiętać, że płaca minimalna zniosła częściowo przynajmniej to płacenie pod stołem. Dlatego, że teraz jest płaca minimalna, no i nie można zatrudnić nikogo za 1000 zł miesięcznie. Gdyby nie było płacy minimalnej, to niestety no, byłyby duże oszustwa podatkowe.
Ale oczywiście, że można i że to też się dzieje, bo się zatrudnia...
Ale to ile mają Polacy harować dziennie, żeby godnie żyć?
Nie chodzi o to, ile mają harować dziennie, ale chodzi ile... ich roboczo godzina jest warta ze względu na rozwój gospodarczy, bo tam, gdzie wektor przestawiono na to, żeby wyrównywać płace, tak, no to jest naprawdę, i żeby państwo dopłacało do wszystkiego, to jest naprawdę scenariusz grecki, scenariusz wenezuelski. Tam, gdzie szybko narody się wzbogaciły, to jest model
rozwoju konkurencyjnego. Czy państwo ma abdykować? Czy państwo ma abdykować, tak jak pan poseł mówi?
Nie ma abdykować.
Państwo ma
być subsydiarne, czyli tylko tam, gdzie jest niezbędne.
Czyli bezpieczeństwo, reszta niech reguluje rynek wolny i tak dalej.
Nie tylko bezpieczeństwo. Dzisiaj państwo jest obecne w dużo, na przykład państwo gwarantuje emerytury, tak? I nie można, nie łamie się umów, które jakby państwo polskie zawarło z emerytami, nie może się wycofać z tego.
No tak, ale przede wszystkim każdy emeryt zapracował na swoją emeryturę.
Oczywiście, dlatego mówię, bo pan redaktor spytał o bezpieczeństwo.
To jest takie oszustwo, które jakoś tak powszechnie jest, że to młodzi pracują na emerytury starych. No nie. Ci emeryci sami zapracowali na swoje emerytury.
Ale niestety tak to wygląda, że to
ale
młodzi.
Ale w piramidzie demograficznej, która się kurczy, ale jest tak, że ci młodzi, którzy dzisiaj pracują, będą otrzymywali 2-3 razy niższe emerytury niż obecny wiek emerytalny.
Ale oni będą otrzymywali niższe, dlatego że stopa zastąpienia została...
No to mówię, jakby kryzys demograficzny...
Ale nie, w czasie tej reformy Buzka, no to nie czarujmy się, to tak po prostu było.
Lewica, Konfederacja, walczy o młodych wyborców. Jak przyciągacie ich głosy, pani poseł? No bo młodzi mężczyźni częściej głosują na Konfederację.
Jak lewica ich odbije? A młode kobiety zdecydowanie częściej na lewicę. No i tak samo będzie miała problem Konfederacja z odbiciem młodych kobiet, jak my pewnie z odbiciem młodych mężczyzn. Dlatego, ale część młodych mężczyzn jest zdecydowanie klerykalna. To jak widać właśnie te różne... żołnierze Chrystusa, Maryi, Jana Pawła II.
Ja jestem wierzący, praktykujący i umiarkowanie tylko antyklerykalny, bo jestem, że tak powiem, tyleż działaczem narodowym, prawicowym, co katolickim, więc zdążyłem się nabawić delikatnego antyklerykalizmu przez tą moją działalność.
Ale i że pan to powiedział, dlatego że trzeba sobie jasno powiedzieć, że wiara nie ma nic wspólnego z klerykalizmem. I antyklerykalizm jest tak naprawdę bardzo zdrowym trendem, dlatego że powinniśmy żyć.
Mamy przyszły sojusz Konfederacja Lewica, proszę państwa.
Nie mamy żyć w państwie klerykalnym, natomiast...
A my żyjemy w państwie klerykalnym.
Żyjemy w państwie dziadowskim, kolesiowskim i dziadowskim. I to jest problem przede wszystkim. To dziadostwo i kolesiostwo jest też obecne niestety.
Ale że ci kolesie niestety i życiu, te dziady są w dużym stopniu w sutannach.
Niestety w życiu kościoła również obecne to jest inna rzecz. Natomiast jak już mówimy o tym, kto bardziej ma elektorat wśród młodych mężczyzn czy wśród młodych kobiet, to trzeba powiedzieć też, że na nasze szczęście z tych badań wynika, że młodzi mężczyźni dużo częściej interesują się i deklarują aktywny udział w życiu politycznym niż osoby o poglądach lewicowych, w tym ta część młodych kobiet, więc myślę, że jesteśmy tutaj na tym zakręcie do przodu przed lewicą. Ale, niezależnie od tego, czy to jest lewica demokratyczna, jak pani poseł, czy lewica neostalinowska, jak pani byli koledzy z strażastem na czele.
Natomiast problem jest...
Pan się patrzy, że użyłem słowa neostalinowska, ale to jest na prawach cytatu. To z pani poseł, bo nie, tak. Przy opuszczaniu była mowa o stajnowskich metodach czarzastego.
To jest problem nie tylko polityczny, to jest również problem bardzo poważny, ponieważ część młodych mężczyzn nie znajduje partnerek życiowych i część młodych kobiet nie znajduje życiowych partnerów, dlatego prawda, że bardzo poglądy polityczne dzielą ludzi.
Mi się wydaje, że bardziej może mówimy nie o poglądach politycznych, co o pewnym stylu życia. I rzeczywiście jest to problem, który na przykład ma bardzo bardzo duży wpływ na polską demografię. Jeśli spojrzymy na bliski nam kraj Czechy, tak?
Tak, tam jest duży przyrost.
Tak, i na przykład w Polsce mamy taką sytuację, że 20% kobiet w wieku 40 lat czy więcej nie posiada dzieci. W Czechach to jest 10%, tak?
I problem kulturowy, który mamy... Ale 30 mówi, że w ogóle nie chce mieć dzieci.
No i to jest zasadniczy problem, tak.
Oczywiście.
I uważam, że to jest zasadniczy problem, że lewica nad tymi trendami pracuje. Tak.
Ale dlaczego?
Lewica,
nie, no oczywiście, że tak.
To wy kobietom wmawiacie, że mężczyzna to zło i prawda i lecicie tekstami z seksu cały czas.
Ale ja absolutnie nie uważam, że mężczyzna to zło. Przeciwnie, uważam, że warto sobie z mężczyzną takim do rzeczy ułożyć życie i sama jestem 40, prawie 7 lat po ślubie. W związku z tym to nie jest tak. Natomiast co jest istotne? Dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci? Między innymi dlatego, że jest ciągle forsowany przez Kościół i przez prawicę model matki Polki, czyli taki cierpiętniczy model, że trzeba się tak poświęcać dla dzieci, dla męża, dla domu. Ten ideał 3K, kuchnia, kołyska i Kościół. I kobiety tego nie chcą.
To jest akurat nie model matki Polki, tylko pani cytuje tutaj niemiecki model.
Pan też promuje też taki model.
Ale nie, proszę posłuchać. A francuski uważają, że posiadanie dziecka to jest dopełnienie kobiecości. Chyba w Czechach też jest inne podejście do dzieci. Natomiast u nas teraz też uważam, że młodzi ludzie nie mają mieszkań. Trudno się decydować na dziecko, kiedy nie bardzo jest, gdzie to dziecko mieć i gdzie je wychowywać.
Problem mieszkaniowy jest oczywiście bardzo istotny i bardzo dojmującym się właściwie pogłębił w ostatnich latach. Natomiast model kulturowy, który czyni z mężczyzny opresyjnego wroga kobiety i to wszystkie te środowiska feministyczne podkreślają i prawda, krzyczą jak w tej misji, sam jest twój wróg, to jest model, który prowadzi do tego, że kobiety realnie nienawidzą, boją się mężczyzn i prowadzi to również do tej katastrofy demograficznej, którą mamy.
Ja jestem feministką.
Pani lubi mężczyzn.
Kocham mężczyzn. Uważam, że jak najbardziej świat bez mężczyzn byłby dużo gorszy, tak jakby z kobiet. Ale uważam, że połowa kobiet powinna być we wszystkich władzach, ponieważ jest nas połowa na świecie. A badania socjologiczne wykazują,
ale
że...
Pani poseł, zapytam tak trochę prowokacyjnie, czy pana posła Winickiego też pani kocha, lubi? Jak pani mężczyzn kocha?
Znaczy mężczyzn jako gatunek.
Ja
żeby
tak.
Posła Winnickiego szczególnie, to nie powiem, bo to tak jest, że kochamy tych, którzy nas kochają, prawda? Lubimy tych, którzy nas lubią.
Poseł Winnicki, rozumiem, nie odwzajemnia.
Ja staram się pokochać wszystkich.
Miłość bliźniego
wszystkich
i tak dalej.
Ludzi, co nie znaczy,
swoją,
to nie znaczy tolerować ich błędy i złe rzeczy, które
dokończyć.
Ale toleruję
badania mówią, że jeżeli dana grupa nie ma 30% udziału we władzy, obojętne ustawodawczej i wykonawczej, to nie ma żadnego wpływu na nic. A u nas zobaczmy, kobiety to jest 27% w Sejmie, a w Senacie to już w ogóle katastrofalnie mało. W związku z tym, no dlatego właśnie są pieniądze na wojsko, na stadiony, na różne rzeczy, a nie ma pieniędzy na żłobki. A gdyby było więcej żłobków, więcej przedszkoli, to kobiety też chętniej by miały.
Dobrze.
Dziś.
Wie pani co, to ja powiem? Pani powiem tak. To ja proponuję, żeby 50% kobiety miały nie tylko w parlamencie, ale i w wojsku, obowiązkowe służby i potem obowiązkowo były wysyłane na front. I proszę zobaczyć, jak to wygląda na Ukrainie.
Co pani na to?
Obowiązkowe 50% do wszystkich ciężkich prac, które wykonują mężczyźni i obowiązkowe jeszcze może 50% damy w informatyce, w której jest kobiet jak na lekarstwo. Nie dlatego, że ktoś zabrania, tylko po prostu, że płcie się między sobą różnią. Znaczy, te postulaty są absurdalne.
Ja jestem zwolenniczką wyboru. W związku z tym ja nie chcę nikogo zmuszać, ani do
nie chce pani
wojskowej.
Parytetu połowy kobiet w parlamencie.
Ale...
I pani robi krzywdę, wie pani komu najbardziej?
Z tym, że
kobietom.
Akurat...
Bo wtedy wszyscy będą widzieli, ona nie została wybrana do parlamentu, bo jest wartościowa, tylko została wybrana, bo jest kobietą.
Ale to pan, widzę, źle
tak działa parytet.
Parytet na listach wyborczych jest podwójna liczba kandydatów. I jeżeli będzie połowa kobiet i połowa mężczyzn, ja takie listy zawsze tworzę, tam w tym okręgu, gdzie jestem liderką, to i tak obywatele, gdyby chcieli, mogą wybrać 100% mężczyzn.
Ale
dlatego,
proszę,
że w moim okręgu 28 proszę miejsc na 14 mandatów. Połowa kobiet, połowa mężczyzn.
Pani
po
co?
Prostu trzeba dać szansę.
Lewica jest pewnie najbardziej sfeminizowaną częścią polskiej sceny politycznej, ale zakładam, że i tak większość waszych działaczy to są jednak...
A wy nie macie żadnej kobiety.
To są jednak w Sejmie. Póki co, ale to się zmieni na jesieni. Natomiast
powinno się zmienić.
Natomiast jak oczywiście wyborcy wybiorą, a nie będziemy żadnych parytetów tutaj robić. Natomiast problem jest taki, że zakładam, że i tak większość waszych działaczy to są mężczyźni. I teraz pani mówi, że na przykład jeśli ma 70% mężczyzn w partii, to pani i tak da 50% kobiet na listach. I pytanie, czy pani nie dyskryminuje tych mężczyzn? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, znaczy te równościowe postulaty często idą w absurdalne rzeczy. I ja powiem teraz jako reprezentant kilkunastoprocentowej mniejszości, jako leworęczny. To ja się domagam też parytetu leworęcznych w Sejmie. I czy pójdziemy również w tym kierunku?
To jest właśnie przejście do absurdu.
No nie, dlaczego
dlatego,
do absurdu?
Że
wie pani, jakie problemy mają leworęczni, że się pisze nie w ten? Dlaczego
problem,
nie równouprawnić pisania w drugą stronę też?
Z brakiem równouprawnienia kobiet to jest problem światowy. Kobiety stanowią i po prostu fakty. Dżentelmeni nie dyskutują o faktach.
I damy też.
Kobiety stanowią połowę, nawet nieco ponad połowę ludzkości. Wykonują na świecie 3/4 ludzkiej pracy i dostają za to 10% światowego wynagrodzenia.
A skąd te 3/4 ludzkiej pracy?
Dlatego, że pracują, bo to chodzi o świat. I pracują zarówno zawodowo, jak i w domu. Na przykład cała Afryka, większość wschodu, to kobiety wykonują wszystkie prace. To one nawet takie ciężkie prace, jak zaopatrzenie w wodę, trzeba ileś kilometrów nieść wiadra z wodą. No takie są niepolskie
Pani poseł,
badania.
Możemy rozmawiać
A 10% wynagrodzenia za 3/4 ludzkiej
poseł,
pracy. No i to jest skandal.
Czy mamy dyktat mężczyzn, czy nie?
Możemy
mamy,
rozmawiać oczywiście. O kulturach pierwotnych. Jako antropolog, amator z chęcią bym tą dyskusję odbył. I czy ważniejsze jest to, żeby przynieść wodę, czy można zginąć z dzidą od tego, że lew kogoś zje i kto ma większe ryzyko z tym związane zawodowe, że tak powiem.
Ale no,
zostańmy jednak w Polsce. Zostańmy jednak w Polsce.
Kobiety i dzieci są w 2/3, czyli 66%, ofiarami klęsk żywiołowych, mimo że się mówi, że w pierwszej kolejności się ratuje kobiety i dzieci. No to też pokazuje dyskryminację, dlatego że one po prostu są w cięższych warunkach. Gorszy,
pani poseł, pytanie
kobiet
do pani.
Nie 3/4 tego, co jest mężczyzn, którzy stanowią pewnie 25%, więc nic dziwnego, że stanowią 66% ofiar.
Pytanie do pani poseł z czatu, pani profesor, pytanie do pani. Czy wiek emerytalny powinien być wyrównany między kobietami a mężczyznami? Czy to nie dyskryminacja?
Znaczy, trzeba powiedzieć, dlaczego tak się stało, bo na początku był równy wiek po II wojnie światowej i zróżnicowano ten wiek. Właśnie władza wtedy miała takie poczucie, że to jednak kobiety i pracują zawodowo, no wtedy było to hasło kobiety na traktory.
Ale tak czy nie, pani poseł, bo pani trochę unika
odpowiedzi. W związku z tym uważam, że w dzisiejszych czasach ten wiek może być wyrównany.
Czyli ile? 65, 60?
A to już jest kwestia dyskusji.
Ale jakby może to od pani zależało, to jaki to byłby wiek?
No to pewnie to byłby 60.
60 dla kobiet i mężczyzn, tak? Panie pośle?
Społeczeństwa w Europie i również społeczeństwo polskie bardzo się starzeje szybko. To znaczy przesuwa nam się niekorzystnie struktura demograficzna i nie powinniśmy obniżać wieku emerytalnego, dlatego że mamy ogromną lukę na rynku pracy. System powinien być tak sformułowany, żeby zachęcać ludzi do aktywności po 60, czy nawet koło 70. Nie mówię, że w 100% pełnoetatowej, ale częściowo powinien być to system zachęt.
Ale ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja pracowałam do 70 roku życia. Ja nie poszłam na emeryturę. 10 lat dłużej pracowałam, ale równocześnie musimy wiedzieć, że mężczyzna
Pani
ciężko...
Pani cały czas pracuje, tak?
No teraz w Sejmie.
W Sejmie, właśnie.
Ale też pisze felietony. że mężczyzna ciężko pracujący fizycznie obecnie w Polsce nie dożywa 65 lat. No, a jemu się też należy emerytura.
Panie pośle, obniżyć wiek emerytalny, zrównać do 60?
Przede wszystkim nie obniżać wieku emerytalnego. Natomiast system emerytalny musi ewoluować w taki sposób, żeby można było naprawdę godniej zarabiać i zaoszczędzić więcej.
To znaczy, jaki ma pan pomysł na to?
System gospodarczy musi stwarzać możliwość szybszego dorobienia się, a nie dziadowskie płace
i dziadowskie emerytury.
Emerytury.
Znaczy, tu się zgadzam, natomiast teraz pan widzi, ja chcę mężczyznom ulżyć.
Wspaniale, że do tego doszliśmy, ale parytety to zły pomysł, to absolutnie zły pomysł.
Dobry pomysł.
Szanowni Państwo, wróćmy jeszcze na chwilę do
chyba do Czarnka musimy wrócić.
No też do Czarnka,
ale całkiem nam
do polskiej
umknie.
Polityki zagranicznej, Szanowni Państwo, bo ostatnio Emmanuel Macron, prawda, był w Chinach i wynika z tych jego wypowiedzi coś takiego, że ograniczmy rolę Stanów Zjednoczonych w Europie, prawda? Tutaj jest, są Chiny, w tle jeszcze Tajwan i tak dalej. No właśnie, jak państwo się na to zapatrujecie? Czy rzeczywiście Polska powinna trzymać z Unią Europejską, czy ze Stanami Zjednoczonymi?
Znaczy, my
w kontekście wojny i tak dalej.
Jesteśmy w Unii Europejskiej i absolutnie musimy trzymać z Unią Europejską.
No bo łączą nas też interesy gospodarcze, prawda? Bardziej z Unią niż z Ameryką, tak?
Oczywiście, to jest w ogóle nieporównywalne, ale akurat polityka zagraniczna Polska jest taka, żeby wszędzie sobie narobić wrogów, a już najwięcej wrogów
Czyli
w Unii Europejskiej.
Polska z Unią ma trzymać, pani poseł, a pan?
No, problem jest taki, że Macron to nie jest Unia Europejska. To, co zobaczyliśmy rok temu po wybuchu wojny na Ukrainie, to wiemy o tym od dawna i Konfederacja o tym mówimy, ale co się unaczniło, to że każde państwo w Unii Europejskiej ma swoje narodowe interesy. Inaczej reagowali Niemcy na wybuch wojny, inaczej reagowali Węgrzy, inaczej
Niemcy,
Polacy, inaczej Francuzi. Nie ma jednolitej polityki Unii Europejskiej zagranicznej, nie ma jednolitego pomysłu. Francuzi jadą teraz do Chin, bo chcą się wyzwalać spod dominacji amerykańskiej, a Niemcy mają dużo bardziej ograniczone pole autonomii strategicznej niż Francuzi. I teraz co my chcemy, co my postulujemy w tym zakresie? My uważamy, że to nie jest wybór między tym, czy myć ręce, czy myć nogi, czy myć zęby, tylko polityka wielowektorowa, jaką powinna prowadzić Polska, to jest polityka, w której nasi przedstawiciele są obecni i aktywnie działają zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Berlinie, jak i w Brukseli, ale również i w Pekinie. Ale są obecni również i w Pekinie, bo jest to duży ośrodek siły we współczesnym świecie i jest to przede wszystkim jedyny ośrodek siły dzisiaj, który ma realny nacisk na Moskwę.
Indie.
Czy Polska powinna...
oczywiście,
bardzo tak. idą do
przodu. Czy Polska powinna pomagać Ukrainie w takim stopniu, jak pomaga, czy mniejszym, czy większym? Pani poseł.
Znaczy, Polska powinna pomagać Ukrainie.
Mówię o sprzęcie, prawda, ale...
Natomiast w dużo większym stopniu do tej pomocy powinna się włączyć Unia Europejska.
Polska nie może rozbrajać się na rzecz Ukrainy.
Polska się rozbraja na rzecz Ukrainy, pani poseł?
Ja bym tego aż tak nie określała, że to jest rozbrajanie na rzecz Ukrainy, dlatego że rzeczywiście nie bardzo mogę ujawniać dane, które uzyskaliśmy na spotkaniu z prezydentem podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale z tego raczej wynika, że ta pomoc dla Ukrainy to naprawdę w dużym stopniu jest pomoc obywateli, to jest pomoc dla tych, którzy do nas przyjechali. Musimy mieć świadomość, że 11 milionów Ukraińców przekroczyło ponad 11 naszą granicę. Z tego jakieś 1 300 000 został. Przedtem już też był 1 000 000. Mamy w tej chwili prawie 2,5 miliona Ukraińców w Polsce. I ta pomoc oczywiście jest różnego rodzaju, ale gdyby Polacy nie wykazali takiej właśnie empatii i nie pomagali, to najprawdopodobniej i rząd by nie wykazał takiej chęci do pomocy. I teraz uważam, że absolutnie, i tutaj bym chciała naszych słuchaczy uspokoić,
nie jesteśmy
w żaden sposób zagrożeni wojną.
No ja nie jestem takim optymistą jak pani poseł. Uważam, że pomagamy ponad stan się rozbrajamy i okej, jest jakiś harmonogram dostaw, ale jesteśmy, przepraszam za wyrażenie, frajerami na tym tle w Unii Europejskiej, bo Czesi dostali za przekazany sprzęt zamienniki, Słowacy dostali zamienniki, myśmy nic nie dostali, wszystko musimy kupować, a to jeszcze kilka lat potrwa, jak ten sprzęt do nas zjedzie.
No i dlatego Amerykanie nas tak kochają, za wszystko płacimy.
No bo jesteśmy właśnie frajerami.
Po drugie, to jest właśnie odpowiedź, jaką mamy politykę zagraniczną. No do maści.
Po drugie, ponad stan, jeśli chodzi o gospodarkę, znaczy otwarcie na ukraińskie chociażby rolnictwo, bez żadnych ceł, bez żadnych kontroli, to co teraz mamy, a zboże to jest pierwszy krok.
Ale to jest zawinione przez rząd.
Ale oczywiście, że jest zawinione przez rząd, dlatego chcemy Komisji Śledczej.
Zachęcam do
podpisania się pani poseł pod wnioskiem o Komisję Śledczą, którą chcemy w tej sprawie powołać. Po trzecie wreszcie, pomaganie ponad stan w sytuacji, w której obniża się standard życia w Polsce. Nie może być tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że my mamy traktować obywateli Ukrainy na równi z Polakami, bo nas stać, bo jesteśmy 3 razy bogatsi niż Ukraina. No to jak stać Kaczyńskiego, to niech pomaga, ale nie na rachunek polskich
państwa.
Że trzeba pamiętać, że każde państwo ma przede wszystkim obowiązki wobec własnych obywateli.
Jeszcze na koniec to zapytamy...
Cieszę się, że pani dzisiaj mówi Konfederacja.
Zapytamy jeszcze ministra Czarnka. Szanowni państwo, myślicie, że zostanie dalej, będzie sprawował funkcję, czy jednak nie znajdzie tej większości?
Będzie dalej szkodził Polsce, szkodził polskim uczniom, nauczycielom, szkole.
Ale minister mówi, że wszystko jest wspaniale, że on tutaj radzi sobie całkiem nieźle, więc...
No znaczy, bo on sobie bardzo dobrze radzi w takim sensie, że on dostał misję zniszczenia nie tylko już polskiej szkoły, ale w ogóle zniszczenia Rzeczypospolitej.
Dostał misję zniszczenia, myśli pani?
Tak, dlatego
czy to
że...
to nie za mocne słowa?
No przecież takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.
Panie pośle, zgadza się
no
pan z tymi
i właśnie to chowanie to jest
Syryszyn?
Takie cofanie do XIX-wiecznego kraju. No właśnie te cnoty niewieście, Polak katolik... No i pomaga w tym, pomagają w tym kuratorzy Nowako-podobni, Rożkowsko-podobne podręczniki, które fałszują historię i teraźniejszość.
Ja nie mam nic przeciwko modelowi Polak-Katolik, chociaż również są inne modele polskości niż tylko katolicka. Natomiast jako konserwatysta uważam, że Przemysław Czarnek, jego działalność, podobnie zresztą jak poprzedniczki pani Zalewskiej, która również jak i obecny minister prześladowali na przykład edukację domową, niszczyli i utrwalali przede wszystkim ten patologiczny taki bym powiedział, jednak postkomunistyczny system w edukacji, który nie daje elastyczności, nie odpowiada na nowoczesne wyzwania, które dzisiaj jest naprawdę nawet elastyczny plan godzinowy i większa swoboda działalności dyrektorów, rad rodziców i tak dalej. To są wyzwania współczesności. I model, który konserwuje Czarnek, jest modelem antykonserwatywnym, jest modelem głupio czy pseudokonserwatywnym i dlatego jako konserwatysta będę głosował za odwołaniem Czarnka. Co więcej, będę mówił o tym z mównicy, ponieważ występuję w imieniu naszego koła.
Uważam, że to jest polska racja stanu odwołać, wyrzucić Czarnka.
Szanowni państwo, musimy kończyć. Niestety jeszcze podam wyniki sądy, a pytanie brzmiało tak. Czy twoim zdaniem międzynarodowa pozycja Polski rośnie w czasie rządów PiS? Tak, 82%, nie 18%. Krótki komentarz, to są do wyników. Rośnie jednak ta pozycja.
Jestem zszokowana, ponieważ oczywiście międzynarodowa pozycja Polski bardzo spadła, ona nie rośnie. I jeżeli 82% obywateli uważa, że rośnie, to znaczy, że dali się zmanipulować przez propagandę pisowską.
Ja powtórzę, jesteśmy w centrum zainteresowania i koncertowo marnujemy tę szansę, będąc centrum zainteresowania. I na nieoczywistym przykładzie, to jeszcze ostatnim zdaniem chciałem powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, jak przez ostatni rok było olbrzymie zainteresowanie na Zachodzie Polską i Polakami, no ze względu właśnie na bliskość toczącego się konfliktu, rolę, jaką w tym odgrywamy. Ile opowieści anglojęzycznych, dobrych o Polsce, o Polakach, odkłamywania chociażby historii. Mieliśmy tą całą akcję zorganizowaną izraelską kilka lat temu przeciwko Polsce i Polakom. Ile rząd wykorzystał, żeby wypromować nas na świecie, nasz dobry imidż, nasz dobry wizerunek. Koncertowo zmarnowane szanse. Tak samo jak ich w 2018 zaskoczyło stulecie niepodległości, o którym wiadomo było od 1919, że będzie to stulecie niepodległości w 2018. To ich zaskoczyło i nie przygotowali nic. Tak samo i zaskakuje ich ta obecna sytuacja, gdzie Polska jest w jakimś sensie nie tyle w centrum wydarzeń, czy to może jest w centrum wydarzeń, jest popularna, tak ich zaskakuje i nie wykorzystują tego w żaden sposób na promocję.
No ale pozycja Polski tak wzrosła, że są zagrożone środki unijne, już nie tylko na KPO, ale w ogóle te...
Dostałem od wydawcy inną informację, więc wyniki są inne. Nie 82, tak 18, więc... Więc prosimy o krótki komentarz.
Czyli odwrotne?
Odwrotne.
No, wobec tego Polacy się nie dali manipulować. Słuchają tego, co mówię od dawna. Bardzo się cieszę i dziękuję.
Proszę Państwa, można polską w interesie narodowym politykę robić mądrze. I nie jest obecnie robiona mądrze.
Profesor Joanna Senyszyn, Lewica Demokratyczna.
Dziękuję bardzo.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki, dziękuję bardzo Państwu.
Ale to bardzo optymistyczny wynik, bo to znaczy, że w jesiennych wyborach też tak będzie. 82 dla opozycji, a 18 dla PiSu.
Szanowni Państwo, my jeszcze zapraszamy na jutro na godzinę 18. Gościem Iwony Kutyny będzie aktor Michał Czernecki. Będzie także mowa o sztucznej inteligencji i metaświecie, więc włączcie jutro Wieczorny Ekspres. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.